Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Poradnik warszawski. Zdrowie. Zaprasza Katarzyna Supeł-Zabokicka.
Doktor Dominik Bień, laryngolog, dziś w studiu. Dzień dobry, witam serdecznie panie doktorze.
Witam serdecznie państwa, witam serdecznie pani redaktor.
Panie doktorze, trudny temat poruszę, mianowicie temat smogu.
Bardzo aktualny temat, bardzo aktualny teraz w mediach, ale nie można powiedzieć, że pojawił się on tylko teraz, świeżutko, prawda? Ponieważ może problem mocno nagłośniony w ostatnich tygodniach czy w ostatnich miesiącach, ale z tym problemem walczymy, myślę, co roku od wielu lat.
Ale panie doktorze, czy przychodzą do pana pacjenci i ewidentnie widzi pan, że dolegliwości, które gdzieś pacjentów dotykają, spowodowane są właśnie zanieczyszczonym powietrzem?
Ja myślę, że pacjenci teraz, kiedy przychodzą do gabinetu, są bardziej świadomi. W związku z tym, że więcej się mówi o smogu, to rzeczywiście coraz częściej zadają pytanie, a czy może to rzeczywiście przypadkiem problem wynikający z narastającego zanieczyszczenia i ze smogu. I rzeczywiście tak jest. W ostatnich tygodniach, kiedy pacjenci przychodzą z różnymi problemami, zarówno ostrymi infekcjami, jak i z problemami przewlekłymi, zaczynają sami pytać o ten problem. Ja myślę, że rzeczywiście tak jest. Nie dość, że narastający problem smogu, narastający problem zanieczyszczenia coraz bardziej dotyka każdego z nas i rzeczywiście ma to coraz większy wpływ na nasz stan zdrowia i na nasze samopoczucie.
Ale czy to oznacza, że to wszystko, co wdychamy, czym żyjemy tak naprawdę, odkłada się gdzieś i w naszym wnętrzu i gdzieś tutaj w okolicach nosa, gardła i później te bakterie i te wirusy mają całkiem dobrze przygotowane już środowisko do tego, aby się rozmnażać.
Ja myślę, że musimy sobie zdać sprawę z jednej rzeczy, że smog to jest zanieczyszczenie w postaci tego, co oczywiście widzimy, to co jesteśmy w stanie zaobserwować przez nasze okna, czyli pyły i zanieczyszczenia tak zwane mechaniczne, a druga sprawa to są gazy, które rzeczywiście, przed którymi się nie możemy uchronić za bardzo, tak? Musimy sobie też zdać sprawę z tego, że nasz własny organizm jest dosyć sprawny, jeśli chodzi o likwidowanie pewnych zanieczyszczeń i dobrze działający układ oddechowy, dobrze działający nos jest w stanie nas zabezpieczyć przed działaniem smogu.
Czy zabezpiecza nas, czy my już jesteśmy do tego smogu przyzwyczajeni?
Ja myślę, że troszkę jesteśmy przyzwyczajeni, troszkę, ale w dużym stopniu nas zabezpiecza. To znaczy, biorąc pod uwagę ten pył mechaniczny, o którym się bardzo, bardzo ostatnio dużo mówi, w zależności od tego, jak duża jest ta cząsteczka pyłu znajdującego się w smogu, nasz nos jest w stanie to wychwycić. Bardzo dużo się ostatnio mówiło o cząsteczkach pewnej wielkości 5 mikrometrów i rzeczywiście jeżeli są to cząsteczki większe, powiedzmy około 10 mikrometrów, to nasz nos jest sprawnie działający, jest w stanie wychwycić praktycznie w całości ten pył. Jeżeli te cząsteczki są zdecydowanie mniejsze, poniżej 5, a w zasadzie poniżej 2 mikrometrów i te są najbardziej szkodliwe, bo o tym się właśnie mówi, to nasz nosek jest w stanie wychwycić tylko około 50% tych zanieczyszczeń. Cała reszta trafia głębiej do gardła, do krtani i do drzewa skrzelowego i do płuc oczywiście.
Ale czy pan doktor widzi sens w używaniu maseczek przeciwsmogowych?
Myślę, że ma to sens, ponieważ stanowi to wtedy pierwszą barierę, tak? Jeżeli zastosujemy oczywiście odpowiednie maseczki, które mają filtr HEPA i są w stanie wychwycić takie małe cząsteczki, to jak najbardziej ma to sens. Wszystko jest, myślę, że będzie to miało sens pod warunkiem, że dobrze będziemy używali naszego noska. I tutaj chciałbym właśnie podkreślić rolę nosa i jego właściwego działania i właściwej higieny również.
Jaka powinna być właściwa higiena nosa?
Przede wszystkim musimy zadbać, żeby nosek nie był suchy. Nosek sam w sobie jest sprawnym nawilżaczem, można powiedzieć, powietrza, które do nas trafia, ale jeżeli jest on wysuszony z powodu zbyt suchego pomieszczenia, na przykład w miejscu, gdzie najczęściej przebywamy, czy w naszych domach, czy w miejscu pracy, czy jest klimatyzacja, to ten nosek musimy odpowiednio nawilżyć, ewentualnie natłuścić.
Ale panie doktorze, uśmiecham się teraz, ponieważ pan doktor mówi o tym, że nasz dom powinien być dobrze wywietrzony, ale z drugiej strony, otwierając okno, sami zapraszamy ten smog do siebie.
Myślę, dlatego właśnie ważne jest to, żebyśmy sami stosowali różnego rodzaju metody. Może nie chodzi tutaj o kwestię nawilżania bezpośrednio jakimiś nawilżaczami ogólnie dostępnymi, ale oczyszczanie noska przy użyciu popularnych preparatów wody izotonicznej tylko po to, żeby ten nosek oczyścić, ma to sens jak najbardziej, ponieważ wtedy w sposób mechaniczny jesteśmy w stanie z zanieczyszczeń nosek oczyścić i poprawić działanie noska. Dodatkowo możemy jeszcze posłużyć się preparatami natłuszczającymi i to będzie miało odpowiednie, myślę, będzie miało korzystny rezultat.
Jak to ma wyglądać się w praktyce? Wstajemy rano i używamy na przykład soli morskiej, aby ten nos nawilżyć i udrożnić, a wychodząc z domu zastosować jakiś jeszcze dodatkowy środek natłuszczający?
Ważna jest pewna systematyczność oraz zrozumienie, do czego każdy z tych preparatów tak naprawdę nam służy, bo woda morska tak naprawdę służy nam tylko do tego, żeby ten nosek oczyścić, tak? Ona de facto nie nawilża nosa. Rano oczywiście możemy sobie użyć wody morskiej, żeby nosek oczyścić. Możemy to zrobić na noc, możemy to robić również w ciągu dnia, ale właściwą warstwę taką ochronną będzie, czy w tworzeniu takiej właściwej warstwy ochronnej pomoże nam warstwa natłuszczająca, czyli w postaci maści, ewentualnie w postaci różnych preparatów ogólnie dostępnych, które aplikujemy poprzez odpowiednie dozowniki do noska.
Jak pielęgnować nos u małego dziecka, a jak pielęgnować nos już u osoby dorosłej?
To jest, zasada jest w zasadzie
taka sama.
Podobna, dlatego że oczywiście dziecko w zależności od wieku nie będzie samo w stanie oczyścić noska, ale tutaj również stosujemy preparaty wody morskiej izotonicznej i wspomagamy się różnymi urządzeniami, którymi nosek, no bo do trzeciego roku życia tak naprawdę dziecko samo w stanie nie będzie wysmarkać noska, ale możemy mu pomóc, tylko żeby nie odsysać z tego noska na siłę, tylko żeby ten nosek wypełnić na przykład też solą fizjologiczną czy jakąś wodą morską. Natłuszczanie też jak najbardziej u dzieci ma sens i to bardzo, bardzo myślę, jest dobry pomysł, żeby stosować właśnie na noc.
A inhalacje, inhalatory, czy warto ich używać właśnie teraz? Nawet jeżeli nie mamy żadnych dolegliwości, nawet w momencie, kiedy nie drapie nas gardło albo nie mamy kataru.
Ja myślę, że inhalatory są dobrym rozwiązaniem, tylko pytanie, jaki to jest rzeczywiście, czy może nawilżacz powietrza, prawda? Bo ogólnie dostępne nawilżacze powietrza oczywiście, że są w stanie nam pomóc stworzyć wilgotną atmosferę w pomieszczeniu, ale nie jesteśmy do końca w stanie kontrolować tej atmosfery. Ona może być zbyt wilgotna, a jeżeli do tego dojdą problemy alergii, na przykład na grzyby pleśniowe, to pewne problemy związane z noskiem, czy związane ze skrzelami, pewne problemy chorobowe mogą się nasilić. Także ja sam osobiście odradzałbym stosowanie takich nawilżaczy ultradźwiękowych. Co innego są oczyszczacze powietrza, ale to jest zdecydowanie droższe rozwiązanie.
To
ale
prawda.
Te ogólnie dostępne nawilżacze powietrza uważam, że one niezbyt dobrze się sprawdzają i w pewnym momencie same stają się siedliskiem problemu.
Czyli rozumiem, że z takiego nawilżacza jednak należy...
Polecałbym zrezygnować, jeżeli ktoś ma w pokoju dziecko albo w własnym pokoju, to lepiej byłoby zrezygnować.
Czyli ta sprawdzona dawna metoda mokrego ręcznika na kaloryfer
jest
lepsza?
Myślę, że chyba będzie lepsza, tak? Pomijając fakt, że oczywiście w tym ręczniku też różne rzeczy możemy znaleźć, ale on aż tak bardzo się chyba nie rozprzestrzenił.
No i jednak to systematyczne pranie też pościeli i ręczników jest zdecydowanie częstsze niż oczyszczanie samego nawilżacza. No nie trafimy w każdy zakamarek nawilżacza,
oczywiście,
aby dobrze oczyścić.
Też w sytuacji, kiedy mamy w domu alergików i problem jest dotyczy na przykład roztoczy kurzu domowego, bardzo ważne jest no nie tylko częste pranie, ale na przykład w przypadku mrozów, no smog może nie jest teraz tutaj najlepszy, bo on też będzie się osadzał nam na naszej pościeli, ale w przypadku roztoczy to jest bardzo skuteczna metoda, żeby się ich pozbyć. Można wynieść pościel na mróz, czy nawet część ubrań, czy nawet zabawki, zwłaszcza jeżeli są to zabawki pluszowe dzieci, można je wynieść na mróz i w ciągu kilka godzin, jeżeli tam poleżą, zabezpieczone w jakimś worku foliowym, żeby nie nasiąknęły wilgocią, to jest to bardzo dobra metoda ochrony przed problemami związanymi na przykład z alergią.
Panie doktorze, to ja jeszcze powrócę dosłownie na chwilę do tematu smogu. Mianowicie wydawane są komunikaty, z których przedszkola bądź placówki edukacyjne powinny korzystać, dotyczące tego, że dzieci nie powinny wychodzić na świeże powietrze. I czy my rodzice także musimy być czujni i na to zwracać uwagę?
Ja myślę, że musimy zwracać na to uwagę. No nie jesteśmy tylko do końca w stanie zweryfikować, w jakim stopniu to powietrze danego dnia, w którym oddychamy, no może zaszkodzić naszym dzieciom. No myślę, że sami doskonale wiemy, obserwujemy, jakie dolegliwości się pojawiają u naszych dzieci. Jeżeli zaobserwujemy, że w związku z komunikatem, który się pojawił, następuje zwiększona ilość wydzielinki z nosa, pojawia się jakiś kaszel, czyli sami zaobserwujemy problemy, które możemy rzeczywiście związać z tym, z pojawieniem się smogu, to tak, no to jest sygnał, żebyśmy mieli baczność i na przykład możemy nasze dziecko zostawić w domku.
Przypomnę, dr Dominik Bień, laryngolog z Vita Mediki, jest dziś gościem w audycji. Panie doktorze, mówiliśmy o smogu. Czy faktycznie zauważył pan większą ilość pacjentów teraz w tym ostatnim czasie, którzy cierpią na przewlekły kaszel albo na katar, którego nie są w stanie się pozbyć?
Znaczy, ja myślę, że liczba pacjentów cierpiących na problemy związane z katarem czy z kaszlem, ona jest mniej więcej taka sama o danej porze roku, tak? Tak jak teraz to obserwujemy i nie zawsze wiązałbym to z pojawieniem się, czy jakby ze zwiększeniem, z nagłośnieniem problemu smogu. Myślę, że to pacjenci przede wszystkim sami mówią o tym problemie i niejednokrotnie wiążą rzeczywiście, ale oczywiście są pacjenci, którzy na przykład mieszkają przez długie lata w jakimkolwiek innym rejonie Polski, nagle sprowadzają się do Warszawy i pewne problemy związane właśnie z częstym kaszlem, czy z nawracającym jakimś katarem, zaczynają ich nurtować, tak? Te problemy się pojawiają teraz, kiedy oni się przeniesie do dużej aglomeracji i rzeczywiście w tym sensie możemy te problemy ze sobą powiązać. Natomiast chyba nie jest tak, że obserwujemy więcej jakby problemów bezpośrednio wynikających ze smogu. Zawsze to zanieczyszczenie było i zawsze miało to wpływ na nasze nosy, na nasze gardła, na nasze krtanie, tylko jakby pytanie jest, w jaki sposób używamy własnych dróg oddechowych i w jaki sposób używamy własnego noska, który powinien być głównym narzędziem przepływu powietrza.
Panie doktorze, myślę, że bardzo często nie tylko rodzice, ale wszyscy spotykają się z tym pytaniem, kiedy wybierają się na wizytę do lekarza, to jaki kaszel męczy? Czy suchy, czy mokry? Jak ten kaszel odróżnić? Bo ja obserwując też moje dzieci, też niekiedy mam problem z odróżnieniem. Kaszel suchy to jest tak zwany kaszel szczekający, czy to jest taki kaszel, kiedy dziecko bądź dorosły nie jest w stanie odkrztusić tej wydzieliny, która gdzieś głęboko zalega, a kaszel mokry to jest właśnie...
No, kaszel mokry to założenie, kaszel taki, jak to mówimy, produktywny, czyli taki, w którym jesteśmy w stanie cokolwiek z naszych odkrzeli wydobyć. Oczywiście rozróżnienie stricte kaszlu suchego i mokrego to jest bardzo arbitralne, bo oczywiście spotykamy się często z sytuacjami, kiedy do końca nie jesteśmy w stanie określić.
I to jest na początku kaszel suchy, później on przechodzi w kaszel mokry taki, i tak nie bardzo wiemy, o co chodzi.
Suchy to jest taki męczący, rzeczywiście, zwłaszcza w nocy, spotykamy się bardzo często u dzieci, kiedy jest bardzo podrażnione jest gardełko, skrzela, kiedy spływa wydzielnika, to jest suchy, napadowy kaszel, tak? To wtedy mówi, że suchy, napady. Natomiast kaszel produktywny raczej nie ma takiego charakteru i rzeczywiście w momencie, kiedy pojawia się odruch kaszlowy, dziecko jest w stanie, czy dorosłe jest w stanie odkrztusić jakąś wydzielinę. Czasami się nie da, ale słyszymy, że to nie jest samo kaszlnięcie, tylko jeszcze coś, jakiś, powiedziałbym, dźwięk się przy tym wszystkim pojawia. Szczekający kaszel to jest jeszcze inna sytuacja i to dotyczy bardzo charakterystycznej jakby jednostki chorobowej, z którą się spotykamy, zwłaszcza u dzieci, kiedy mamy zapalenie krtani podgłośniowe, wtedy z takim kaszlem się spotykamy. Ale z założenia, kaszel suchy to taki, którym nic się nie pojawia, oprócz samego dźwięku kaszlu, a kaszel produktywny, czy kaszel mokry, to taki, w którym czy dorosły, czy dziecko wykasłuje i jesteśmy w stanie nawet zaobserwować niejednokrotnie to, co się nam pojawia w związku z tym odruchem, ale czasami rzeczywiście coś jeszcze zalega, no to nie, to już nie jest kaszel suchy, nie jest kaszel suchy.
Już rozumiem teraz lekarzy, którzy mówią, że dziecko pięknie kaszle, tak od krztusza i jest to już taki zdrowy kaszel, a nie kaszel suchy. Ale panie doktorze, ja dopytam jeszcze, kiedy powinniśmy się tak naprawdę zgłosić do lekarza? ponieważ też nie ma się co oszukiwać. Większość z nas jest przeziębionych, większość z nas teraz dotkniętych jest jakimiś takimi wirusopodobnymi dolegliwościami. Kiedy powinien pojawić się ten sygnał taki bardzo ostrzegawczy, że jednak wizyta u lekarza jest niezbędna?
Zawsze kaszel, który trwa kilka tygodni, to na pewno jest kaszel, który musimy się zgłosić. Powyżej 3 tygodni na pewno jest to sygnał, który powinien nas skłonić do tego, że powinniśmy się zgłosić do lekarza. Nie tylko po to, żeby porozmawiać, jak ten kaszel się zaczął i czy on się w ogóle w jakikolwiek sposób zmieniał, bo to też jest istotne, ponieważ też następuje pewna ewolucja kaszlu. Może być suchy, później on może się pojawić mokry, później znowu może być suchy. To jest bardzo, bardzo różnie, prawda?
Ale zazwyczaj wtedy, kiedy jest kaszel, to też jest i katar. Co jest pierwsze, katar czy kaszel? Bo ja mam wrażenie, że zazwyczaj jest pierwszy katar. Ten katar nam spływa jednak tutaj na gardło i w tym momencie już pojawia się ten niechciany kaszel, ale jest.
To oczywiście zależy od tego, gdzie pojawia się problem. To znaczy, czy mamy problem z infekcją zapalną oskrzeli, czy mamy problem z infekcją w obrębie górnych dróg oddechowych, czy rzeczywiście jest to choroba przeziębieniowa, czyli tak popularnie zwany katar, czy zapalenie gardła, bo wtedy, jeżeli mamy w obrębie górnych dróg oddechowych, to jednokrotnie najpierw pojawia się, no oczywiście dolegliwości bólowe, jakieś w obrębie gardła, ale i katar, a dopiero później pojawia się kaszel. Rzeczywiście kaszel wtedy jako mechanizm pewnej nadreaktywności pobudzenia poprzez spływającą wydzielinę.
Już mówiliśmy, jak dbać o nosy, a teraz porozmawiajmy, jak dbać o gardło. Wchodzimy do apteki. Właściwie to nawet nie musi być apteka, bo i w każdym sklepie spożywczym, i nawet na stacji benzynowej jesteśmy w stanie kupić coś na gardło, coś na ból gardła, ale na co powinniśmy uważać, bo tabletka tabletce nierówna, każdy specyfik jest inny i no nie ma jednej idealnej i takiej uniwersalnej tabletki.
No, oczywiście, że nie ma jednej idealnej i uniwersalnej tabletki, ale przede wszystkim musimy sami dobrze się zastanowić nad tym, co nam dolega. I to jest jeden z podstawowych problemów, którym się spotyka lekarz w gabinecie, że musimy dobrze określić, jakie problemy trapią naszego pacjenta, jakie symptomy się pojawiają. Jeżeli jest to ból gardła, to oczywiście mamy dostępne środki przeciwbólowe, zarówno miejscowo działające, odkażające, które są bardzo dobrą metodą. Są również ogólnie dostępne tabletki czy leki przeciwzapalne, przeciwbólowe w postaci tabletek, które też są do zastosowania. One wszystkie są do stosowania krótkiego, do góra 4-5 dni.
Atomowe sposoby, czy tak zwany syrop na przykład z cebuli, albo...
Myślę, że to jest bardzo dobra metoda. Tak? Oczywiście, że tak. To, czy cebula, czy czosnek, to są zawierają naturalne substancje. Mówimy o naturalnych antybiotykach i myślę, że coś w tym jest. Niektóre osoby bardzo dobrze reagują na tego typu metody leczenia.
To kto wie, może zanim sięgniemy po jakieś specyfiki z naszej apteczki, może właśnie do tych babcinych przepisów warto jest zajrzeć.
Dopóki nie jest sytuacja, zwłaszcza jeżeli nie mamy gorączki, to znaczy nie pojawia się sytuacja taka, że mierzymy temperaturę i temperatura jest powyżej 38 stopni i nie chce ona ustąpić po takich metodach, jak chociażby babcine metody, czy zwykłe leki ogólnie dostępne przeciwzapalne, to nie mamy się czego bać. Natomiast jeżeli ta temperatura się dłużej utrzymuje, to rzeczywiście wtedy należałoby się zgłosić do lekarza i wdrożyć inne leczenie.
Muszę się przyznać, że jestem zaskoczona tym, co pan doktor powiedział. Mianowicie, kończąc rozmowę, nawiążę jeszcze do maseczek tych, które mają nas ochronić. Bo nawet dzisiaj, jadąc do pracy, zauważyłam kilka osób w takich maseczkach i nie były to zwykłe takie maseczki, które możemy kupić w każdej aptece, takie tak zwane maseczki jednorazowe. Tylko widziałam, że już są to specjalne maseczki z jakimiś takimi... dodatkowymi otworami gdzieś w okolicach żuchwy.
To znaczy, myślę, że obrazek coraz częstszy będzie i każdy z nas stara się dbać o swoje zdrowie w każdy możliwy sposób. Jeżeli ktoś dużo słucha, dużo czyta, dużo obserwuje tego, co się dzieje wkoło nas i sam wie, że powietrze, które nas otacza, sam czuje, że ono ma jakiś negatywny wpływ. Nie do końca wiem co, ale coś się ze mną dzieje nie tak. I spróbuję takie metody, to będzie ją dalej stosował. Jakby myślę, że nie jest to zły pomysł. Ja osobiście sam na sobie nie testowałem, ale myślę, że
Kto wie, co przyniesie przyszłość.
Oczywiście, tak? A biorąc pod uwagę to, że to, co już mówiliśmy na temat wielkości, znaczy stopnia zanieczyszczenia powietrza oraz tego, w jaki sposób nasz nosek jest w stanie sobie poradzić, a jest w bardzo dużym stopniu w stanie poradzić, ale nie ze wszystkim, to taka maska może nam jak najbardziej pomóc.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za to spotkanie. No i właściwie to powinnam życzyć jak najmniej pacjentów, którzy z takimi długimi chorobami będą pojawiać się w gabinecie.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego, dr Dominik Bień, laryngolog z Vitamediki, był Państwa i moim gościem.
Poradnik warszawski.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.